To wieczorny program Radia RMF 24. Z nami zawsze jesteście na bieżąco, także w temacie nowych technologii. No i właśnie teraz kilka takich haseł i pytań pojawi się na naszej antenie. Czy sztuczna inteligencja może zniszczyć ludzkość? Mniej więcej co siódmy Polak w to wierzy, że w ciągu dekady po prostu może to nastąpić. Ale jednocześnie Polacy coraz częściej dostrzegają AI w codziennym użyciu. Zetknęło się z nią aż 88% z nas. No, to tylko część wniosków, jakie wynikają z raportu, czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0, przygotowanym z okazji 5. edycji Digital Festival, organizowanego przez Fundację Digital Poland. I teraz z nami w Radiu RMF 24 pan Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Digital Poland. Kłaniam się panu, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dziękuję, że znalazł pan czas, żeby dziś właśnie wieczorem porozmawiać o tych technologicznych wyzwaniach, o tej cyfrowej przyszłości, bo tak chyba o tym można powiedzieć. No i ta najważniejsza chyba rzecz, o której się tak często mówi i to, która zarówno wzbudza zainteresowanie, jak i także niepokój, co wynika z tych wniosków, o których mówiłem na początku, to właśnie sztuczna inteligencja. Czy jest coś, co może pana jeszcze zaskoczyło w tym takim najbardziej współczesnym teraz podejściu do sztucznej inteligencji?
No, mnie zaskoczyło kilka wyników tego badania. Pierwszy jest taki, wspomniał pan o tym terminatorze, czyli że ta sztuczna inteligencja nas zabije. My zestawiliśmy szereg różnych wyzwań klimatycznych, również ubóstwa, wybuchu wojny, czyli prawdopodobieństwa, z jakim to się wydarzy w ciągu 10 najbliższych lat. I scenariusz terminatora zestawiony z tymi 10 innymi kryzysami, również klimatycznymi, okazał się najmniej prawdopodobny. To jest według mnie pozytywna informacja, bo czasami w mediach się ta informacja pojawia, że wielu Polaków boi się takiego terminatora, tego przypadku, że sztuczna inteligencja zyska jakby taką władzę nad światem i nas zniszczy niczym w jednym z filmów science fiction. Druga rzecz według mnie jest ciekawa taka, że ChatGPT i BART i parę pewnie jeszcze innych technologii generatywnej sztucznej inteligencji, czyli pozwalających tworzyć tekst, audio czy wideo, jak na przykład też Midjourney, namieszał w nastawieniu Polaków, dlatego że badanie robimy od 5 lat i do tej pory akceptacja nowych technologii rosła wśród społeczeństwa, a teraz tak naprawdę po raz pierwszy spadła. Właśnie widzimy to prawdopodobnie w wyniku tej medialnej wrzawy, która się pojawiła. Wzrosły obawy o to, że sztuczna inteligencja może być zagrożeniem dla miejsc pracy, do bodaj 56 czy 55% tyle Polaków tak uważa. To badanie jest telefoniczne, reprezentatywne. Natomiast z takich może pozytywów to pytaliśmy na przykład o emocje, jakie towarzyszą, kiedy ktoś czyta czy słyszy o sztucznej inteligencji, no to w 85% były one pozytywne. Ludzie raczej się nie boją, to jest ta mniejszość, około właśnie 15-13%, bo też pytaliśmy o postrzeganie. Więc to są te pozytywy. Ja byłem też zdziwiony, przyznam szczerze, wątkiem regulacji, bo samo badanie jest bardzo długie, ma blisko 50 pytań w różnych segmentach dotyczących właśnie zaufania, postrzegania, regulacji kobiet, czy kobiet nam brakuje na przykład w świecie IT. Ale ciekawy według mnie wniosek jest dotyczący regulacji, a są tak naprawdę dwa. Pierwszy jest taki, że blisko 50% chce regulować, czyli uważa, że należy regulować ten rynek.
Mówimy o regulacjach prawnych, prawda? Jakichś takich obostrzeniach, które są tak jak w przypadku innych, powiedzmy, dziedzin życia, których są jakieś zasady i reguły, które obowiązują.
Tak, oczywiście pamiętajmy o tym, że dzisiaj te produkty w pewien sposób są regulowane, bo jeśli na przykład coś by się stało z produktem, nie wiem, ze smartfonem, albo by źle działała aplikacja, no to przecież nie ma specjalnej do tej pory takiej regulacji regulującej algorytmy. Po prostu reklamujemy algorytm, reklamujemy, że smartfon na przykład nam źle działa, prawda? Więc mamy różnego rodzaju prawa. Mamy prawo własności przecież dotyczące własności intelektualnej. No niemniej jednak w Unii Europejskiej w tym roku powinna już zamknąć się ta debata i powinniśmy mieć to prawo nowe, czyli AI Act. No w Chinach na przykład ono będzie już przyjęte w sierpniu, czy właściwie już było przyjęte w sierpniu. Natomiast większość to popieram. Mnie zaskoczyło jednak to, że zadaliśmy takie pytanie, czy tak regulować mocno, aż przegramy, czyli aż przeregulujemy, bo przegramy wyścig ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami, w konsekwencji się od nich uzależniając, od tych rozwiązań. No i ku mojemu zdziwieniu blisko połowa Polaków też tak uważa. Czy uważa, że powinniśmy tak nawet regulować, aż przegramy. To dosyć mocne według mnie takie stwierdzenie dotyczące regulacji. Natomiast w kontekście edukacji jest pozytywny też wątek taki, że my zrobiliśmy test. Pokazaliśmy Polakom 12 rozwiązań w tym badaniu. Takich prostszych, ale też takich bardziej skomplikowanych. No i widzę, że 55% Polaków ma wiedzę, powiedzmy, taką o sztucznej inteligencji na bazie tego testu, 45% nie miało. Natomiast widać, że jak ktoś ma już tą wiedzę, w sensie wie, że spotkał się ze sztuczną inteligencją i że to jest właśnie ta aplikacja, z której przykładowo korzysta, no to ona to wykorzystuje, no to rośnie akceptacja, rosną pozytywne emocje. Nawet pytaliśmy jedno z tych emocji, czy spostrzeżenie, zaciekawienie, to ono rosło tam z 30, nawet bodaj 50 w przypadku tych osób, które mają wiedzę, i też osoby świadome, co ciekawe, AI, były częściej za regulacją i też były częściej za tym, aby było więcej kobiet w branży. Więc wniosków jest cała masa. Polecam w sumie cały raport, bo ma blisko 150 stron. My tak naprawdę mówimy teraz o sztucznej inteligencji, ale robiliśmy jeszcze takie badanie coroczne o społeczeństwie 5.0, czyli o społeczeństwie na wzór japońskiego, które wykorzystuje nowe technologie do rozwiązania problemów ludzkości. Przykładowo brakuje nam kierowców, to stawiamy na autonomiczne auta, wykorzystując do tego właśnie algorytmy, sztuczną inteligencję. No i tam właśnie nam wyszło, że spadła ta liczba optymistów z 63% na 55% około. Mamy tylu optymistów w Polsce pozytywnie nastawionych do technologii. Natomiast o 100%, bo o 13 punktów procentowych z 10 na 23 wzrosła nam liczba sceptyków. Takich, którzy no, są wycofani, boją się albo właśnie twierdzą, że zabierze nam sztuczna inteligencja pracy. No, nomen omen, takie pytanie też żeśmy zadali i 4 na 10 Polaków obawia się o to, że może stracić pracę. Natomiast jak już spytaliśmy, czy ty stracisz pracę albo ktoś z twojej rodziny, no to w tym momencie ten odczyt nam spadał z 40 paru na 29%. Więc to też pokazuje, że raczej uważamy, że potencjalnie sztuczna inteligencja może zamieszać na rynku pracy, ale no już nie tak szybko, nie tak pewnie w naszym otoczeniu.
Pan powiedział, że to badanie jest bardzo szerokie, ono obejmuje zakres nie tylko sztucznej inteligencji. Tutaj chciałbym właśnie też trochę wyjść poza ten obszar, bo no mniej więcej godzinę temu na naszej antenie prezes firmy Samar, Wojciech Zdrzewiecki, powiedział takie zdanie, że dzisiejsi młodzi ludzie, współczesni, no powiedzmy młodzi, którzy dopiero rozpoczynają swoje życie, najważniejszym, powiedzmy, przedmiotem czy elementem swojego życia mają jako smartfon. Natomiast nie jest ważny dla nich samochód czy coś, co jest jakby takie bardziej materialne niż smartfon, ponieważ smartfonem załatwią wszystko. I to jest chyba kierunek tego cyfrowego rozwoju, choć tutaj, tak jak pan powiedział, być może okaże się, że w którymś momencie nastąpi przegrzanie, no bo przecież nie wszystko można mieć w telefonie i nie wszystko musi być cyfrowe w świecie.
To na pewno ma pan dużo racji w tym, co mówi. Na pewno widać powrót do spotkań offline, jak to się mówi, takich stacjonarnych, szczególnie po pandemii też mamy boom, prawda, w turystyce, więc myślę, że rozrywka to jest w ogóle branża, która się świetnie rozwija też bez cyfryzacji.
Bo bez sztucznej inteligencji na pewno, bo chociaż też były zakusy ku temu duże ostatnio.
Tak, to na pewno. To emocje jakby, coraz więcej wydajemy na tak zwane emocje, czyli chcemy coś przeżyć tak naprawdę, a nie kupić. Natomiast to jest ten trend, o którym pan powiedział. My akurat robiliśmy bodaj 2 lata temu czy 1,5 roku temu takie badanie, właściwie nawet drugie z serii, ekonomia subskrypcji, i tam ewidentnie widać, że to jest trend, im idziemy też bardziej w kierunku młodszych osób, tym go jeszcze bardziej widać, czyli tak zwanych Gen Z albo nawet takich wczesnych milenialsów, 40-latków, jest trend na subskrypcję i to się tyczy wszystkiego. Nawet tu nie chodzi o samochód, chociaż to też już jest, szczególnie w miastach, gdzie można mieć hulajnogę, przejechać się hulajnogą, można zresztą samochód też wypożyczyć. Są firmy, które wypożyczają auta na minutę, również rowery miejskie. Natomiast to się tyczy wszystkiego i nawet już nie chodzi o wszystkie popularne serwisy streamingowe, które też pewnie moglibyśmy tu wymieniać, których też jest coraz więcej swoją drogą, ale w ogóle o rzeczy. Ludzie nie chcą na przykład już kupować ala młotka, bo użyją go 2-3 razy, może bardziej wiertarki, ale chcą pożyczać, tak jak się kiedyś pożyczało od sąsiada. Prawdopodobnie w dużych miastach coraz mniej niestety znamy swoich sąsiadów, szczególnie właśnie w dużych. W związku z tym popularne są coraz bardziej serwisy, gdzie ja coś mogę wypożyczyć nawet na godzinę czy na dzień, tak zwana właśnie ekonomia współdzielenia. I to widać w każdej gałęzi gospodarki i usług. Nawet zresztą polska firma powstała, która oferuje taką usługę nie tylko oczywiście cateringu dietetycznego, ale również produktów higienicznych, takich jak na przykład zaoferowanie w abonamencie miesięcznym wymiany ostrzy do maszynki, bo ktoś może zapomnieć, też może potrzebuje jakiejś tam specjalnej, więc już też takie rzeczy można zamawiać. Więc jest ogromna moda na subskrypcję.
To jest chyba taki kierunek, w którym może pójdzie nawet świat, bo patrząc na to, jakie są tendencje, o których pan mówi, to przecież nie tylko nasi obywatele w taki sposób funkcjonują. Ale jeszcze jeden wątek chciałbym poruszyć w tej naszej rozmowie dotyczącej tego, co wyszło z tego badania. Czy wśród tych ludzi, którzy interesują się technologiami cyfrowymi, bo to są przecież zarówno ludzie młodzi, pewnie tacy, którzy dopiero rozkręcają się w swoim życiu, jak już powiedzmy osoby w nieco poważniejszym wieku, oni pewnie czują, że to jest coś, co przed czym nie ma odwrotu, ale też dla pewnych rozwiązań oni są gotowi poświęcić właśnie nawet swój własny czas po to, żeby nad czymś się pochylić, bo niektóre z tych cyfrowych rozwiązań nie są łatwe. To nie jest coś, co się włączy i wyłączy. Wszystko dzisiaj w świecie cyfrowym jest moim zdaniem bardziej skomplikowane niż było nawet 10 lat temu.
Tutaj znowu ma pan redaktor sporo racji. Jest bardzo dużo aplikacji, tak jak pan powiedział na początku tej rozmowy, że wszystko jest teoretycznie w smartfonie, ale na wszystko są prawie aplikacje. Każda aplikacja wygląda inaczej. Mało tego, ja na przykład domyślnie mam włączone wszystkie aktualizacje. Nawet dosłownie kilka dni temu, jak uruchamialiśmy festiwal, używam takiego oprogramowania. Ja bym to nazwał dla amatorów Canva, bo nie jestem profesjonalnym grafikiem. Nie używam Adobe Photoshop, bo to już powiedzmy dla mnie było za ciężkie, aby nadążyć co chwila ze zmianami, więc korzystam z takich uproszczonych, bym powiedział, programów. No i uwaga, nie potrafiłem przez kolejne chyba 7 minut, aż zacząłem się frustrować. Nie mogłem zmienić rozmiaru tego tam z A4 na 16 na 9, aby to wyświetlić na ekranie, bo okazało się, że Canva zmieniła 2 dni temu całe menu, to już się nazywa jakieś magiczne momenty, gdzie nagle w magicznych momentach muszę sobie znaleźć tą opcję zmiany rozmiaru. I to pokazuje, powiem szczerze, inną ciekawą rzecz. My mianowicie organizujemy czwartą edycję takiej akcji Nowoczesny Senior. Jest bezpłatny przewodnik na stronach fundacji i festiwalu, ale też 4000 egzemplarzy żeśmy wysłali do prawie wszystkich uniwersytetów trzeciego wieku i wielu kół gospodyń wiejskich. I ja na początku myślałem, że to będzie dla seniorów, a to się okazuje, że właściwie wszyscy jesteśmy seniorami. To znaczy mam tu na myśli to, że ten świat się tak szybko zmienia, tyle tych aplikacji powstaje, różnych serwisów i też jesteśmy bombardowani tymi wiadomościami z różnych stron. Też z badania wyszło a propos mediów, że na trzecim miejscu, jeśli chodzi o źródło tuż po portalach i telewizji, są media społecznościowe. Więc tych informacji jest strasznie dużo i naprawdę ciężko nadążyć. Ciężko nadążyć i ma pan tutaj 100% racji, że można się też w tym pogubić. Stąd nawet to widać, taką powiem ciekawostkę, to widać też w aplikacjach, jak się ich trzymamy. Przykładowo wspomniany ChatGPT, prawda, sztuczna inteligencja w formie tej generatywnej. Ja dzisiaj akurat widziałem inny raport ze Stanów Zjednoczonych pokazujący 100 takich czatów, nazwijmy, w różnych formach, copy AI. Czyli dla copywriterów, dla różnych zastosowań. Ale się okazuje, że ChatGPT utrzymuje 70% popularności, że jakby pozostali mają znacznie mniej udziału w rynku, dlatego że technologia, to nie bójmy tego się powiedzieć, technologia preferuje, może nie wiem, nie użyłbym może słowa monopol, ale jednak jak to się mówi, że jeden rządzi. To znaczy, że jak korzystamy z serwisów streamingowych, filmowych, to kupimy jedną subskrypcję, może dwie. Bardzo mało jest osób, które ma 3 subskrypcje filmowe, tak to nazwijmy, mimo że tych subskrypcji się namnożyło. No i podobnie jest w świecie muzyki. Mamy jeden dominujący serwis ze Szwecji i podobnie jest z tymi technologiami. Ludzie się trzymają poszczególnych aplikacji, bo też za szybko pozostałe się zmieniają. To jest po prostu ciężkie. No i dlatego to jest ten moment, pierwszy, dziesiąty, czyli od 1 października do 10 listopada, kiedy my taką akcję organizujemy edukacyjną, gdzie oferujemy bezpłatne ponad 100 kursów różnego rodzaju, ten darmowy przewodnik, o którym powiedziałem, i sam z niego korzystam i tak jak powiedziałem, sam zadziwiam się, mimo że tu uważam się za biegłego, to jednak też mi się okazuje, że nie znam przykładowo najnowszej wersji Canvy.
Tak, to jest...
Wszyscy się musimy uczyć, całe życie. To już się też, zmienił się świat. Tu już nie ma czegoś takiego, jak mój tata miał, że pracował w jednej fabryce kiedyś azbestu, jak był dozwolony, potem to były silikaty i pracował 40 lat w takiej fabryce. To teraz są takie czasy, że części firmy zmieniamy, co kilka lat często nawet, a co więcej, dochodzą nowe narzędzia. Więc właściwie musimy się non-stop uczyć tak naprawdę.
No to jest chyba taki znak czasów, że dzisiaj ta edukacja zarówno cyfrowa, jak i taka codzienna wymaga od nas dużego zaangażowania, bo jeśli chce się być na bieżąco, tak jak pan powiedział, w wielu sprawach, nawet tych takich najbardziej istotnych dla życia, no to bez czy aktualizacji, czy nawet przeczytania tego, co się zmieniło, po prostu czasami może być bardzo ciężko. No i to chyba też jest wyzwanie dla wszystkich, zwłaszcza dla takich organizacji jak pana, żeby pomagać tym, którzy no, w tym świecie cyfrowym czułem się trochę zagubieni. No ale to już jest temat też na kolejną rozmowę, bo dziś myślę, że sporo ważnych faktów przekazaliśmy naszym słuchaczom. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem dziś w Radiu RMF24 był pan Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Digital Poland. No to dobrego, spokojnego wieczoru.
Dobrego wieczoru. Dziękuję za zaproszenie.
Kłaniam się, do usłyszenia.